Ponieważ dzisiaj Pan przemawiał już różnymi sposobami, przemawiał do naszych serc, przemawiał do naszych uszu, ja bym chciał przemówić do, żeby również nasze rozumy, nasz umysł również też się troszkę przećwiczył, bo ponieważ różnymi sposobami odbieramy i Pan w różny sposób chce nas pobudzić. Może dlatego to rozważenie będzie troszkę trudne, będzie wymagało od nas skupienia i pobudzenia intelektu. Z jednej strony jednak nie chciałbym braterstwu mówić, że to, co będę mówił, prosiłbym o wybaczenie, ponieważ temat, który chcę poruszyć, jest tematem trudnym, więc wszyscy braterstwo musicie w swoich umysłach rozsądzać ten temat, gdy go usłyszycie, rozsądzać, czy to jest tak, jak w rzeczywistości być powinno. I może nie tylko ja, ale może jeszcze nie wszyscy rozumiemy to, o czym chcę mówić, gdyż jest to w trakcie wypełniania się. Chciałbym z braterstwem porozmawiać o proroctwie Joela. Gdyby ktoś nas zapytał, co jest opisane w proroctwie Joela, to na pewno wszyscy powiemy, że jest tam mowa o czym? O wylaniu ducha. Był już wykład o Duchu Świętym. I również może byśmy jeszcze powiedzieli, że jest tam mowa o Dolinie Jozafata. Ale gdyby nas ktoś tak spytał, co dokładnie w tym proroctwie jest, żebyśmy opowiedzieli, to czy byśmy tak potrafili się skupić? No trudno by nam było powiedzieć, co faktycznie w tym proroctwie jest opisane. Proroctwa mają tą zaletę albo wadę, że gdy je czytamy, trudno nam się skupić i opowiedzieć to proroctwo, gdyż bardzo często poruszają one wiele wątków. Proroctwo Joela jest stosunkowo krótkim proroctwem, liczy 3 albo w niektórych Bibliach 4 rozdziały. Nie jest ono dłuższe w niektórych Bibliach, różnica ta wynika z różnego podziału tego proroctwa. Chciałbym, żebyśmy się chwilę skupili nad treścią tego, co mówi prorok Joel. Prorok Joel jakby staje w środku wydarzeń. Z jednej strony spogląda w przeszłość, opowiada nam ją, a z drugiej strony ukazuje przyszłość. Tak w rzeczywistości jest napisane proroctwo w czasie przeszłym, bardzo krótka część w teraźniejszym, a większość proroctwa w przyszłym. Pierwszy rozdział to jest coś, co prorok opisuje, co się zdarzyło, co na co spogląda z perspektywy czasu. Co już się zdarzyło, już się stało, a on tylko opisuje. Natomiast rozdział 2 i 3 jest tym, co ma się w przyszłości zdarzyć. Ale myślę, że całość proroctwa Joela, jako że jest to proroctwo, dotyczyło się czasów przyszłych, nie czasów, w których prorokował Joel. O czym więc mówi prorok Joel w 1 rozdziale? Prorok Joel spogląda w przeszłość i pokazuje nam pewne zdarzenie. Opisuje coś, o czym przeczytajmy. Słuchajcie tego, starcy, a bierzcie w uszy wasze, obywatele tej ziemi. I zali to się stało za dni waszych albo za dni ojców waszych. Ciekawy wstęp. Mówi, że coś się stało, co się nie stało za dni naszych, ani za dni naszych ojców. Stało się coś niezwykłego. Powiadajcie o tym synom waszym, a synowie wasi synom swoim, a synowie ich rodzajowi potomnemu. Bo to tak niezwykłe wydarzenie, że mówi, że musicie to opowiedzieć swoim synom, a wasi synowie swoim synom i jeszcze rodzajowi potomnemu. Coś, co się zdarzyło i coś, co już się chyba nigdy nie zdarzy, tak? Takiego i trzeba o tym mówić. I pisze, co to było. Co zostało po gąsienicach, pojadła szarańcza, a co zostało po szarańczy, pojadł chrząszcz, a co zostało po chrząszczu, pojadł czerw. Przyszła klęska. Na Izrael przyszła ogromna klęska. Klęska szarańczy. Cóż dziwnego, że przychodzi taka klęska. No przecież i dzisiaj w doniesieniach telewizji znajdujemy, że przychodzi klęska szarańczy. Ale ta klęska była bardzo dziwną. Były to jakby 4 klęski nałożone jedna na drugą. Przyszła szarańcza, chrząszcz, czerw i gąsienica. Niektórzy przypuszczają, że to są różne odmiany tej właśnie szarańczy. Wszystko to jest szarańcza, ale w różnych odmianach. 4 razy. Jeżeli by raz przyszła, to by zniszczyła plony. Ona przyszła 2, 3 i 4. Nic nie zostało. Po takiej 4-krotnej plagze nic nie zostało. I dlatego prorok mówi, że jest to coś niezwykłego. Coś, co się nigdy nie zdarzyło i nie zdarzy. Ogromna klęska, spotęgowana do 4 potęgi. 4 razy przychodziła szarańca. Prorok widział to. Spogląda na to już jako na przeszłość. Widział to również cały naród. Ale prorok coś woła do narodu. Wszyscy odczuli to, że przyszła szarańcza. Wszyscy to widzieli. Ale prorok mówi, ocudźcie się pijani, a płaczcie i narzekajcie wszyscy, którzy pijecie wino dla moszczu, bo wydarty jest od ust waszych. Przeszła ta klęska, ale widocznie ona nic nie zmieniła, nic nie zmieniła w sercach ludzkich. Wszyscy przyjęli ją, gdy przeszła, odetchnęli z ulgą. Ale prorok mówi, patrzcie. Zauważmy, do kogo się zwraca. Na samym początku nie zwraca się jakby do jakichś ludzi wzniosłych, do kogoś, kto możemy traktować poważnie, ale zwraca się, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, do pijaków. Mówi, pijacy, ocudźcie się, niech wam to coś powie. Dlaczego? Bo zabrakło wina, nie macie pić. Pomyślcie, to musiało być coś ważnego. Skoro wam zabrakło wino, to was powinno skłonić do myślenia. I dalej pisze, że przyciągnął ogromny naród, którego zęby jako lwie, a trzonowe zęby jako zęby lwa srowiego. Przyrównuje szarańcze do lwów. To porównanie jest również w Biblii spotykane. I pisze dalej, jaki skutek był tej szarańczy. Winną macicą moją poddał na spustoszenie, a figowe drzewo moje na obupienie. Wszcząt je obnażył. Narzeka jako panna przepasana worami nad mężem młodości swojej. I pisze dalej, jaki był skutek tego. Odjęta jest śniedna i mokra ofiara od domu pańskiego, płaczą kapłani cudzy państw. Spustoszone jest pole, smuci się ziemia, popsowało się zboże, wysech mosz, oliwa zginęła. I pisze dalej. Wstydzą się oracze, narzekają winiarze dla pszenicy i dla jęczmienia, bo zginęło żniwo polne. Czyli mówi nie tylko, że pijaków to dotknęło, którzy nie mają czym się upić, ale mówi także, narzekają kto? Winiarze narzekają, oracze, wszystkich dotknęła. I pisze dalej. Przepaśćcie się, a płaczcie kapłani. Narzekajcie cudzy ołtarza. Wnijdźcie, a legajcie w nocy w worach cudzy Boga mojego. Bo zawściągnona jest od domu Boga waszego ofiara śniedna i ofiara mokra. Nie tylko ciężko pracujących ludzi, nie tylko pijaków, ale również mówi, paszcie kapłani, stało się coś dziwnego. Nie ma ofiar w domu Pana Boga. Nie ma ofiary śniednej i ofiary mokrej. Zauważmy, dlaczego akurat te dwie ofiary wymienia. Ofiarę śniedną, ofiarę mokrą, a nie mówi o całopaleniu. Zauważmy, że w chwilę wcześniej mówił, że zniknęła oliwa. Zniknęła mąka, zniknął mosz. A to właśnie były składniki tych ofiar. Oliwa, wino i mąka. To był składnik ofiar śniednych i ofiar mokrych. I te ofiary nie mogły być ofiarowane. Mówi do kapłanów. Pomyślcie, dlaczego tak się stało, że nie ma co ofiarować Panu Bogu? To musi o tym świadczyć. Mówi do wszystkich, i do pijaków, i do kapłanów, i do oraczy, i do winiarzy. To wydarzenie, które przyszło, ta czterokrotna plaga, miało ich skłonić do myślenia. I mówi kapłanom, wy powinniście teraz wołać. Przepaśćcie się, weźcie, ubierzcie na siebie wory i wołajcie. Poświęćcie post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starców i wszystkich obywateli ziemi do domu Pana Boga waszego i wołajcie do Pana. Ciekawa treść wołania jest. Ach, biada na ten dzień. Mają wołać, biada na ten dzień, biada nam. Ten dzień biada. Ale dlaczego? Bo bliski jest dzień Pański, a przychodzi jako spustoszenie wszechmocnego. To wszystko, co na nich przyszło, to, co miało nim wstrząsnąć, miało mówić o jednym, że bliski jest dzień Pański. To miało pokazać, że bliski jest dzień Pański. To wszystko miało o tym jednym świadczyć, bo taka jest treść tego wołania. A dalej mówimy, jest to przeszłość. A dalej prolog mówi, co to wydarzenie, i o czym jego to poinformowało. I prolog jakby snuje taką refleksję nad tym, co powiedział wcześniej i nad tym, co się stało. I tak zastanawia się. I zali przed oczyma naszymi nie zginęła żywność, a z domu Boga naszego radość i wesele? Mówi, faktycznie. To, co Pan Bóg do mnie powiedział, żebym ja przepowiedział to ludziom, to faktycznie tak się stało. Zginęła żywność, radość i wesele, pogniły ziarna pod skiwami, zburzone są spichlerze, bo wyschło zboże. I prorok, gdy się tak zastanawia i mówi, faktycznie to jest prawda, co Pan Bóg mówi, co kazał mi przekazać ludowi, i tak myśli. I stawia logiczne pytanie. Czemu wzdycha bydło? Błąkają się stada wołów, że nie mają pastwi. Do Ciebie wołam, o Panie. Stawia pytanie. Czemu tak się stało? No przecież wiadomo czemu. Przecież szarańcza przyszła. Przecież nie powinien tak naiwnie się pytać. Ale prorok jednak pyta. Czemu, Panie, tak się stało? Dlaczego to bydło wzdycha? Do Ciebie wołam. Powiedz. I chyba właśnie o to Panu chodziło. Chodziło o to, że ta szarańcza miała skłonić do stawienia tego pytania. Czemu tak się stało? Dlaczego to przyszło na nas? Dowodem na to jest to, co Pan dalej pokazuje prorokowi. Dowodem jest drugi i trzeci rozdział. Gdy prorok postawił to pytanie, to Pan mu daje zaraz odpowiedź. I odpowiedź znajdujemy w drugim i trzecim rozdziale, gdzie prorok ma roztoczoną wizję, wizję na to, co się ma stać w przyszłości. Zawsze tak jest, że gdy ktoś stawia pytania i Pan Bóg widzi jego serce, że jego serce chce poznać prawdę i że zbliża się odpowiedni czas, to daje widzenie. Tak było i również u proroka Daniela. Gdy prorok Daniel, gdy dobiegało końca 70 lat, to prorok Daniel zaczął się zastanawiać i mówi, doszedłem do tego, że 70 tygodni to znaczy 70 lat niewoli babilońskiej. I wówczas, gdy w modlitwach i postach doszedł do tego, to Pan mu dał wizję, którą znajdujemy w 9 rozdziale proroka Daniela, która pokazuje i wyznacza czas przyjścia Mesjasza. Słynne proroctwo o 70 tygodniach. Tak, gdy zrozumiał coś, co przeszło, Pan Bóg daje wizję na przyszłość. I również tak jest u Joela. Pan Bóg pokazuje wizję Joelowi na przyszłość. Wizję Dnia Pańskiego, którą zapowiadała szarańcza. I znowu należałoby się zastanowić nad treścią tej wizji. Przedstawia nam ona wizję i scenariusz Dnia Pańskiego. Ale może, żeby uporządkować, żebyśmy potrafili to proroctwo w jakiś sposób zrozumieć, chciałbym, braterstwu, podać swoje myśli nad tym, co przedstawia nam właśnie ta szarańcza w pierwszym rozdziale, w którą prorok patrzy jak na wydarzenie przeszłe. Możemy mieć dwie zasadnicze myśli. Pierwsza to wskazuje, że być może jest to zniszczenie narodu izraelskiego za czasów starożytnych, za czasów rzymskich. Że ta czterokrotna plaga to może Asyryjczycy, Persowie, a w końcu Rzymianie. To oni zniszczyli państwo i faktycznie winna macica uschła, figowe drzewo uschło i nie było gdzie składać ofiar pańskich. Ale jedna rzecz nam w takiej interpretacji nie pasuje. To wołanie, bo bliski jest dzień pański. I druga rzecz, która nam nie pasuje, to mówi, powiedzcie to synom waszym i rodzajowi potomnemu, że coś tak wielkiego przyszło, które prawdopodobnie w zrozumieniu, że się nigdy więcej nie zdarzy. A przecież pamiętamy, że tak nie było. Że z narodem żydowskim już po tym, co się stało kiedyś, zdarzyło się jeszcze kiedyś coś okropniejszego. Że to nie Tytus był największym mierzycielem, że to nie Asyryjczycy, ale ktoś inny. Że na naszych oczach, może nie na moich, ale na braterstwa, stało się coś wielokroć większego. Zauważcie, braterstwo, że wszyscy starożytni nieprzyjaciele Izraela to mieli za cel podbić to państwo. Ale nikt nie chciał zniszczyć narodu. Asyryjczycy co zrobili? Wzięli, wygnali ich z ziemi i skolonizowali Samarię i Galileję. Gdy Babilończycy przyszli, to chcieli wybić cały naród? Nie. Zabrali ich do Babilonu i tam ich osiedlili, a ziemię tutaj został ktoś inny. Rzymianie, gdy przyszli, też zniszczyli wiele, ale resztę pobrali jako niewolników i zaprowadzili ich do Rzymu, co o czym dziś świadczy łuk Tytusa w Rzymie. Ale nie chcieli ich wyniszczyć do szczętu. Zostawili ich w ziemi i mogli tam żyć. Ale na naszych oczach stało się coś gorszego. Przyszedł ktoś, kto chciał ten naród wygubić do szczętu. Wyniszczyć. Nie przenieść w inne miejsce, nie zmusić do pracy, ale wyniszczyć, zniszczyć zupełnie. I zauważmy, i dotknęło to wszystkich z tego narodu. Nieważne było, czy ktoś był pijakiem, czy był rabinem, czy był może rolnikiem, a może kupcem, handlarzem? Nie. Nikt nie był wolny. Każdy, kto się znalazł w zasięgu działalności szarańczy, musiał być zniszczony. Zauważmy, Cóż by nam mogła wtedy przedstawiać ta szarańcza? Czyż nie pasuje nam do tego, co się stało z narodem żydowskim podczas II wojny światowej? Czyż nie zostali oni, nie chciano ich doszczętnie zgładzić? Czyż mogli wtedy składać ofiary? Czyż było z czego? Czyż ktoś nie mógł zauważyć z nich, że na nich coś wielkiego przyszło? Nie było takiego. Wszyscy zauważyli, że przyszło na nich coś wielkiego. Coś, co się nie zdarzyło ani ich ojcom, ani nie zdarzy się, jak myślimy, w przyszłości już ich synów. Coś tak wielkiego jeszcze nigdy nie przyszło. Ale wytłumaczmy, cóż mogłaby oznaczać ta szarańcza? Niektórzy przychylają się do myśli, że szarańcza to może przedstawiać nam ruchy socjalistyczne, komunistyczne. I zastanówmy się tak, braterstwo. Pod jakimi sztandarami władzę swoją sprawował Hitler? Czyż nie pod rządami narodowego socjalizmu? Zauważmy, czyż Stalin nie prześladował Żydów? Czyż ci, którzy uciekli spod tej zagłady, nie byli prześladowani w Związku Radzieckim? A zauważmy, już na naszych oczach, prześladowani byli również w naszych krajach. Czy można było otwarcie opowiedzieć za państwem Izrael? Czy ktoś, kto nazywał się, taki miał odmienne nazwisko, czyż nie musiał wyjeżdżać w 1968 roku? I zauważmy, na domiar złego jeszcze, gdy spojrzymy na wrogów państwa Izrael, wymieńmy ich po kolei. Jordania, Liban, Syria, Irak, Libia, Arabia Saudyjska, Iran. I popatrzmy na większość z nich. Jaką orientację polityczną większość tych państw ma? Czyż Libia to nie wpływ socjalizmu, komunizmu? Czyż Organizacja Wyzwolenia Palestyny, największy wróg Izraela, to właśnie nie jest pożywką ideologiczną, nie był ich socjalizm i komunizm? Czyż Irak? Te rakiety, które na nich leciały, to nie były produkcji, zachodniej, jednak produkcji bardziej zbliżonej z socjalizmem. Czyż Liban i Syria, czyż nie mają tej orientacji? Czyż to nie ta plaga? Gdy oni umęczeni jedną z tych plag musieli uciekać, umęczeni drugą, przyjechali do swojej ziemi i przyszła na nich następna plaga. I zauważmy. Oni wszyscy wiedzą, że coś wielkiego na nich przyszło. Do dzisiaj Żydzi rozpamiętują. Do dzisiaj szukają zbrodniarzy. Do dzisiaj wskazują, ten zabił w getcie tyle, ten tyle. Wprowadzają ich, tropią. Ale czyż stawili pytanie, czemuż Panie bydło woła? Czy stawiliś pytanie, dlaczego to Panie przyszło na nas? Powiedz nam to. Nie. Oni szukają, kto to zrobił. Kto jest winny? Wy. Ale nie pytają się, dlaczego to przyszło. Tego zabrakło. Zabrakło pytania. Zabrakło refleksji tego narodu. Dlaczego to na nich przyszło? To w nich nie wnika. Wszyscy szukają winnych. Wszyscy szukają, jak osądzić zbrodniarzy. Jak pojednać się jeszcze z całym światem. Ale nikt nie pyta, dlaczego to przyszło. A jest to najważniejsze pytanie. Jeżeli to przyszło, to musiał być ku temu jakiś powód. A powód ten widocznie był bardzo ważny. Skoro coś wielkiego, coś tak wielkiego przyszło na ten naród. My, jako chrześcijanie, zajmujący się Słowem Bożym, wiemy, że były tego przyczyny. A jedną z nich było to, co mówi prorok Joel, że bliski jest Dzień Pański. To miało związek z Dniem Pańskim. Jedną z przyczyn było to, że musieli się zgromadzić. Ale wszystko to świadczy o tym, że co? Że bliski jest Dzień Pański. To nas powinno pobudzać. Jeżeli to przyszło na ten naród, to znaczy, że bliski jest Dzień Pański. I teraz rozdział 2 i 3 mówią nam o czymś, co ma się zdarzyć w przyszłości. Co zdarzy się po tym, bo prorok to patrzał wstecz, a teraz mówi, teraz będzie, dostaje wizję na przyszłość. I teraz my nie wiemy, w którym momencie, czy żyjemy akurat wtedy, gdy prorok widzi tą wizję, czy już troszkę jesteśmy w tej wizji, którą on dostrzegł. Ja bym pokrótce, braterstwu, chciał tą treść tego proroctwa przedstawić. Nie wiem, czy zdołam skomentować, braterstwu, i czy jeszcze jestem zdolny do tego skomentowania, ale moje krótkie spostrzeżenia co do niektórych wydarzeń chciałbym, braterstwu, przedstawić. Rozdział 2 pokazuje nam następujący scenariusz wydarzeń. Prorok wzywa, żeby trąbić w trąbę na Syonie, że przychodzi dzień ciemności, mroku i że lud wielki, któremu równego nie było od wieków i od rodzajów, przychodzi. Przychodzi do ziemi izraelskiej i pisze, kształt ich jako kształt koni i będą skakać po wierzchu gór. Ulękną się narody przed tym wszystkim. I jest opisane w dalszym ciągu, że będzie to wielka armia kogo? Pana. Pan mówi, że to Pan wyda głos swój przed wojskiem swoim w 11 rozdziale. W 11 wersecie 2 rozdziału. Przeto, że mocny ten, co wykona słowo Jego, wielki bowiem dzień Pański będzie i straszny bardzo, i któż go zniesie. Czyli Pan gromadzi wojsko i opisuje postrach tego wielkiego dnia, który ma przyjść. I tak mówi do Żydów. Przetoż jest jeszcze teraz, mówi Pan, a przetoż jeszcze i teraz mówi Pan, 12 werset. Nawróćcie się do mnie samego, całym sercem swoim i w poście, i w płaczu, i w kwileniu. Rozedrzyjcie serca wasze, a nie szaty wasze. Nawróćcie się do Pana Boga waszego, boć On jest łaskawy, miłosierny, nierychły ku gniewu, a hojny w miłosierdzie. Zauważmy, jakby przychodzi podobny scenariusz, jak w rozdziale pierwszym. Przychodzi znowu jakaś plaga, lud wielki i mocny, który kształt jest jako kształt koni. I podobnie w objawieniu czytamy, że kształt szarańczy był jako kształt koni. Jakby przychodzi druga plaga szarańczy, która chce zniszczyć ten naród. I ciekawe, że ta szarańcza się nazywa wielką armią Pana. Pan mówi, że to jest jego wojsko. Jego wojsko przychodzi na nich, a Pan mówi, gdy to wojsko przychodzi, mówi tak, macie jeszcze czas. Nawróćcie się do mnie całym sercem. Zauważmy. Mówi, żeby trąbcie w trąbę na Syonie, zgromadźcie lud, poświęćcie zgromadzenie, zbierzcie starców, znieście maluczkie. Mówi tak samo jak w pierwszym rozdziale, że mają się zgromadzić w świątyni, zwołać wszystkich i mają znowu o coś wołać. Ale ciekawe jest, że tam mówił na początku, w pierwszym rozdziale, żeby rozdarli szaty. Wiedzą, braterstwo, czego jest symbolem rozdarcie szat. Pamiętają, braterstwo? Tak, pokuty. Czy ktoś, pamiętają, braterstwo, taką sytuację, że ktoś rozdarł swoje szaty i pokutował? No, przypomnijmy sobie. W Niniwie ci grzesznicy rozdali szaty i pokutowali. Ale czy jeszcze kogoś, braterstwo, pamiętają? Jeszcze był taki jeden człowiek, Mordocheusz się nazywał. I on rozdarł swoje szaty, kiedy? Tak samo, jak był jego naród zagrożony i też pokutował. Ale w drugim rozdziale Pan mówi inaczej. Nie rozdzierajcie teraz już szat. Teraz już jest za późno. Teraz co rozedrzyjcie? Serca wasze. Mówi jakby, że teraz jakby wyróżnia tą plagę od tej z pierwszego rozdziału, że teraz nie jest czas rozrywać szaty, ale trzeba rozedrzeć już swoje serca. I ciekawe jest, że też im każe coś krzyczeć. Mówi, kapłani cudzy pańscy między przedsionkiem a ołtarzem niech płaczą, mówią. Przepuść, Panie, ludowie Twemu, a nie daj dziedzictwa Twego na pohańbienie, aby nad nim poganie panować mieli. Przed, żeby mówiono między narodami, gdzież jest Bóg ich. Już nie mówi, wołajcie, że bliski jest dzień Pański. Nie, tego nie mówi. A co mają wołać? Wołać do Pana, żeby co? Żeby dziedzictwa ich nie dał na spustoszenie. Mają tak wołać, Panie, nie dawaj tego dziedzictwa na spustoszenie. Dlaczegoż nie wołali tak samo w pierwszym rozdziale? Tam wołali tylko, że blisko jest dzień Pański. Wydaje się logiczne, że jeżeli to odnosiło się do tego, co się z nimi stało w czasie II wojny światowej, to nie mogli tak wołać, bo wtedy jeszcze nie mieli dziedzictwa. A teraz widać, że chodzi o to, o ten czas, w którym oni już wszyscy są w ziemi, bo wołają, Panie, nie daj tego dziedzictwa na spustoszenie. Podobne wołanie rozlega się również i podobny scenariusz, jeżeli braterstwo chcą przestudiować, znajduje się w drugiej księdze Kronik, w 20 rozdziale. Podobna historia, gdy też znowu wielkie wojsko uderza na króla Jozafata. I oni również wtedy wołają, żeby ich dziedzictwo nie było dane spustoszenie. Jeżeli porównamy drugi rozdział proroctwa Joela z księgą Kronik, z 20 rozdziałem, to widzimy, że tam są analogiczne wydarzenia i nawet podobne sformułowania. Warto to, żeby braterstwo, jeżeli będą mieli ochotę, uczynili to w domach, porównali te dwa rozdziały, gdyż proroctwo Joela bardzo koresponduje z tym, co z historią króla Jozafata i tam jest pokazane, jak Pan Bóg będzie walczył. Jak walczył za Jozafata, to pokazane jest, jak będzie walczył, uzupełnia to po prostu ten opis proroctwa Joela. A z czego tak można wnioskować? Z trzeciego rozdziału, w którym pisze, że zgromadzę te wszystkie narody i sprowadzę je doliny Jozafat. Dolina Jozafat, niektórzy umieszczają ją jako Dolinę Oliwną, ale faktycznie, gdy zaczniemy czytać właśnie tą historię z drugiej księgi Kronik, to tam też występuje dolina, w której zwyciężył król Jozafat. Dolina wielkiego zwycięstwa. I myślę, że o tą dolinę prorokowi chodzi, gdy mówi o Dolinie Jozafata. Dolinie, w której zwyciężył król Jozafat. I myślę, że jest to odwołanie właśnie do tego wydarzenia. Ale przejdźmy dalej. Cóż się dalej dzieje? I jeżeli oni to zrobią, o co ich prorok prosi, to pisze, że ozwie się Pan, a rzeczy do ludu swego. Oto ja poślę wam zboże, mosz i oliwę. A wcześniej werset. I zapali się Pan miłością ku ziemi swojej. Jeżeli oni wykonają to, o co ich prorok im mówi, że mają zrobić, to wówczas Pan się zapali miłością do tej ziemi. I mówi, i to wojsko, które przyszło na was, oddalę i wrzucę je do Morza Wschodniego i ku Morzu Ostatecznemu i będzie z tego wojska smród i zgniłość. Temu, który sobie hardzie poczyna. I dalej mówi, że będą zsyłane błogosławieństwa na synów izraelskich, nagrodzone lata, które pożar czerw, szarańcza i chrząszcze. A dalej jeszcze mówi o wylaniu ducha. Że przyjdzie na ten naród wylanie ducha. I że starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy widzenia mieć będą. I dam cuda na niebie i na ziemi. Ciekawa rzecz, że rozdział trzeci, następny, mówi o tych samych wydarzeniach. Tylko jakby z innej strony. Tu mówił ze strony Izraela, który patrzy na to, co się dzieje, natomiast rozdział trzeci jakby patrzy ze strony narodów, które tam przyciągnęły. Co o tym świadczy? Podobne sformułowania mowa jest i w drugim rozdziale, i w trzecim o tym, że będą leżeć gromady posieczenia. W 20 wersecie drugiego rozdziału jest mowa, że to wojsko zginie. I tak samo jest mowa w trzecim rozdziale, a w 14 wersecie, że gromady posieczenia leżeć będą w Dolinie Posieczenia. I również podobne znaki są opisane i w drugim, i w trzecim rozdziale, że słońce się i miesiąc zaćmi, a gwiazdy stracą jasność. Wskazuje nam to, że te dwa rozdziały jakby dzieją się w tym samym czasie, tylko opisywane są one z różnych pozycji. Drugi rozdział z pozycji narodu żydowskiego, a trzeci rozdział z pozycji tych narodów, które tam miały przyciągnąć. I teraz pokrótce zastanówmy się nad treścią trzeciego rozdziału. Pisze, że w one dni, gdy nawrócę pojmany lud judzki i jerozolimski, znów nam umieszcza to proroctwo w pewnym czasie, że gdy zostaną wszyscy zebrani do ziemi, to w owym dniu zgromadzę wszystkie narody, aby przyciągnęły w dolinę Jozafat. I tam się będę sądził o lud swój. Czyli pokazuje, że wszystkie narody mają przyciągnąć do tej doliny. I podaje ciekawe proroctwo. O lud też mój los miotali, a dawali młodzieniaszka za przetecznicę. I pyta się, cóż wy przeciwko mnie macie, o Tyryjczycy i Sidończycy i wszystkie granice filistyńskie? Pan Bóg się pyta, dlaczego to zrobiliście? Po co przyciągnęliście? I zali wy mnie nagrodę czynicie, i zali mi tak nagrodę czynicie, snadnie i prędko ja obrócę nagrodę waszą na głowę waszą. Ciekawe słowa wypowiada Pan Bóg, że nagrodę waszą obrócę na głowę waszą. I drugi raz powtarza, jakby nie dosyć, że raz powiedział, to w siódmym wersecie mówi tak. Oto ja wzbudzę ich z tego miejsca, na któreście ich zaprzedali, a obrócę nagrodę waszą na głowę waszą. Ciekawe słowa i warto nad nimi się zastanowić, bo te słowa również są używane w innym proroctwie, w proroctwie Abdiaszowym, które również mówi o tym, że przyciąga wojsko na naród Izraela. I również mówi, że tam miotano los w 11 wersecie tego proroctwa. I dawniej pisze i jakby rozjaśnia nam, co znaczy to sformułowanie, że obrócę nagrodę waszą na głowę waszą. Bo bliski jest dzień pański. Przeciwko tym wszystkim narodom jakoś uczynił, tak ci się stanie. Nagroda twoja obróci się na głowę twoją. Jakby wytłumaczone jest to, co oznaczają to nagroda na głowę twoją. Jakoś ty uczynił, tak się tobie stanie. Pan Bóg pokazuje, w jaki sposób zadziała. Że jakoś ty chciał uczynić, tak się stanie tobie. Czy pamiętają, braterstwo, kiedyś, że tak się w historii stało, że jak ktoś chciał uczynić, tak się jemu stało? A nagroda, którą chciał mieć, to się na jego głowę obróciła? Nierozłącznie się, braterstwo, na pewno kojarzy to z historią Hamana. Z historią królowej Estery, którą już tu raz zacytowaliśmy. Że był taki człowiek, który chciał otrzymać pewną nagrodę od króla i opowiedział królowi, jak tą nagrodę ma otrzymać, a komu się ona dostała? Jego największemu wrogowi. Spadła jakby na jego głowę. I on musiał ją, tą nagrodę, wykonać. Obwieźć Mordocheusza na koniu i mówić, oto jest ten, którego król wywyższy. A drugi raz, gdy rzucano losy na pewien dzień miesiąca Adar, w którym co miano zrobić? Miano wygładzić wszystkich Żydów. I co się wówczas stało? Że w tym właśnie dniu to, co oni chcieli uczynić, to się stało tym, co to planowali. Myślę wyraźnie, że pokazuje nam to sposób wykonania tego proroctwa. Że jak ktoś sobie uczynił z narodem izraelskim, tak się mu stanie. Tak mówi to proroctwo. I dalej opisuje, w jaki sposób te narody się zgromadzą, w jaki sposób będą przywołani do tej ziemi, żeby tam przyciągnąć i wykonać wyrok pański. I zauważmy, w jaki ciekawy sposób jest to opisane. Obwołajcie to między narodami. Ogłoście wojnę. Pobudźcie mocarzów. Niech przyciągną, a dadzą się nająć wszyscy mężowie waleczni. Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a kosy was na oszczepy. Kto słaby, niech rzecze mocnym ja. Zgromadźcie się, a zbierzcie wszystkie narody okoliczne. Zbierzcie się. Spraw to, panie, że tam wstąpią mocarze twoi. Niech się ocucą i przyciągną te narody na dolinę Jozafat, bo tam siedzieć będą, abym sądził wszystkie narody okoliczne. Ciekawe sformułowanie, że te narody jakby nie dobrowolnie przyjdą tam, ale Pan mówi, że co? Że jak nie będą chciały przyjść, to ich ściągnie. Mówi pierw, mówi zachęcająco, obwołajcie między narodami, ogłoście tą świętą wojną i co? Pobudźcie mocarzu, niech przyjdą. I woła ich, zgromadźcie się. Czyli pierwsze jakby słowa kieruje do kogo? Do mocarzy. No w każdej wojnie to najważniejsze, żeby ktoś był silny, był uczestniczył jakiś mocarz, bo jak tam się biją jakieś takie dwa państwa w Afryce, to nikt się tam nawet specjalnie nie interesuje, jak jakieś Togo z jakimś Mali walczy. To wszyscy... Wojna jest, ale nikogo to nie interesuje. A Pan Bóg mówi co? Przyciągnijcie mocarze. Ci siłacze, na których wszystkie oczy są zwrócone. I mówi, niech przyciągną, niech się dadzą nająć wszyscy mężowie waleczni. Jednych tych mocarzy to ma pobudzić sława, że wypada na taką wojnę przyjść, a innych, kto nie będzie chciało pobudzić ta sława, to mówi, dajcie nająć mężów walecznych, zapłaćcie pieniądze i to na pewno też mężowie, też inni przyjdą. Ale jest jeszcze jakby trzecia grupa. Że są tacy zawsze, tych dużo jest takich państw słabe uszy, dużo jest takich słabe uszy, którzy po prostu w wojnach nie uczestniczą. A Pan im co mówi? Przekujcie lemiesze na miecze, a kosy wasze na oszczepy. Mówi do kogo? Do rolników. Oni nie zwykli do wojny, ale mówi, wy też przyciągnijcie. A kto mówi, słaby jest, to niech co rzecze? Ja słaby jestem, ja w tej wojnie to nie będę brał udziału? Nie. Kto jest słaby, to daje takie zachętę. Niech powie, że teraz ja jestem mocny. Ciekawe sformułowanie. Jeszcze inne. Przekujcie lemiesze wasze na miecze. Pamiętają, braterstwo, coś młodsi może, taki werset o mieczach i lemieszach. Ale co on mówi? Odwrotnie. Że przyjdzie taki czas, że przekują miecze na lemiesze. A tu jest odwrotnie. Czy się prorok pomylił? Nie. Prorok mówi, przekujcie lemiesze wasze na miecze. Dziwne. Słowo Boże i przeczy sobie, że raz każe przekuwać miecze na lemiesze, a drugi raz lemiesze na miecze. No, dziwne. Ale zauważmy, że ma to pewien swój cel. A później pisze, że z tym wojskiem coś się stanie, że to wojsko całe zginie. I wówczas dowiecie się, że ja Pan Bóg jestem. Powtórzmy sobie teraz scenariusz, zbierzmy te dwa rozdziały i powtórzmy sobie scenariusz. Mają przyjść wszystkie wojska, aby kogo zniszczyć? Naród izraelski. I na początku nazywane są one armią Pana, że armia Pana miała na nich przyciągnąć. Ale później jest mowa do narodu izraelskiego, że naród izraelski ma się zwrócić do Pana Boga, wołać i prosić Pana Boga, rozedrzeć swoje serca i jeżeli to uczynią, to co Pan Bóg zrobi z tą armią? Tą armię rozbije i pisze, że będzie smród i zgniłość, bo będą leżeć w Dolinie Pocieszenia. No jak to? Nielogiczne. Armia Pana i Pan ma tą armię zniszczyć? Ale zauważmy, tłumaczy nam to prorok Izajasz w 10 rozdziale swojego proroctwa, gdzie też jest pokazane, że ktoś był w ręku Pana narzędziem i został zniszczony. 10 rozdział proroka Izajasza, 5 werset. Biada Asurowi, rózce gniewu mego, chociaż kij rozgniewania mego jest w ręku jego, na naród obłudny poślę go, a do ludu zapalczywości mojej przekażę mu. Pokazane jest, że Asyria jest rózgą w ręku Pana. Ale dalej mówi, że Asyria źle tą misję pojęła i rzekła tak. W mocy ręki mojej uczyniłem to i w mądrości mojej, bom był mądry. I odjąłem granice narodów i skarby ich zebrałem. I wytraciłem obywateli jako mocarz. Owszem, ręka moja znalazła majątność narodu jako gniazdo. I dalej Pan pisze, mówi tak. Izali się będzie przechwalała siekiera przeciwko temu, kto nią rąbie. Izali się będzie wynosiła piła przeciwko, który nią trze. Jakoby wynosiła się rózga przeciwko temu, który ją podniósł. Że ktoś, kto był rózgą w ręku Pana, kto był narzędziem w ręku Pana, jeżeli się zacznie wynosić, to co? To zostanie odrzucony. Gdy ktoś nie zrozumie swojej misji i gdy za daleko zajdzie w tym, co Pan mu każe czynić, będzie nadgorliwy, to Pan go wyrzuci. Nie może się narzędzie wynosić przeciwko temu, który je powołał. A zauważmy, że te narody zostały powołane po co? Żeby naciągnąć na naród izraelski i żeby spowodować jego nawrócenie. Jeżeli to nawrócenie nastąpi, to wówczas już oni powinni odejść. A jeżeli nie zrobią tego, tylko dalej uderzą na ten naród, to spotka ich wielka klęska. A co się stanie wówczas z narodem izraelskim? Naród izraelski, gdy wzniesie do Pana, gdy wzniesie prośby do Pana, to wynika z tego, że Pan ześle na nich błogosławieństwo. I pisze tu o wylaniu ducha. Znamienne słowa. Jak myślą, braterstwo, do jakiego czasu się one odnoszą? Do czasu tysiąclecia. Ale zauważmy teraz inne wylanie ducha, na które powołują się apostołowie. Już kiedyś miało miejsce wylanie ducha. Na kogo? Na Kościół. Ale pamiętają, braterstwo, kiedy to nastąpiło i na kogo? Kiedy to nastąpiło? Pierwszy raz wylanie ducha, które jest gdy to nastąpiło, wówczas były cytowane te słowa tego proroctwa. Na kogo to było? W dniu Pięćdziesiątnicy. Ale pamiętają, braterstwo, na jakiej narodowości? Na jaką narodowość to wówczas? Zauważmy, przecież Ewangelia była i do pogan głoszona. Ale pierwsze to wylanie ducha, to tam wszyscy, którzy siedzieli, to byli Żydami. Myślę, że przez analogię możemy powiedzieć, że jeżeli to odnosi się do czasu tysiąclecia, to pierwszych, na których to wylanie nastąpi, to będzie kto? To będzie naród żydowski. Tak by mogła nam wskazywać ta analogia i to proroctwo. I wówczas ten naród, ci, którzy przyciągnęli na tą dolinę, zostaną wytraceni, natomiast na naród żydowski spadną błogosławieństwa, o którym czytamy dalej przy końcu 4 rozdziału, że Juda trwać będzie na wieki, a Jeruzalem od narodu do narodu. I w końcu również 2 rozdziału. Wszakże się stanie, że ktokolwiek wzywał imienia Pańskiego, wybawiony będzie, bo na górze Syjon i w Jerozolimie będzie wybawienie. Jako rzekł Pan, to jest w ostatkach, których Pan powołał. Taka jest najogólniej rzecz mówiąc treść tego proroctwa. Ale zastanówmy się, czy pewne elementy tego proroctwa nie stają się już nam zrozumiałe. I czyż nie możemy pewnych tych elementów odnieść do naszych obecnych czasów. Ja bym nie myślał, że może to proroctwo już się w pełni wypełnia. Ale pewne wydarzenia i pewne elementy tego proroctwa możemy zacząć rozumieć. Możemy zacząć rozumieć. Pewne wydarzenia, które dzisiaj się niedawno się działy, pokazują, są jakby analogiczne, wzięte z tego proroctwa. Zauważcie, niektórzy z braci ten werset, drugi, zaczęli stosować do pewnych wydarzeń. Dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i chmury, jako ranna zorza rozciągnięta po górach. Wiemy, że to ma znaczenie symboliczne. Ale zauważmy, że przeważnie, gdy proroctwa są symboliczne, też w mniejszym stopniu, ale literalnie się wypełniają. Gdy niedawno oglądaliśmy przekazy z wojny nad Zatoką Perską, zauważmy, niektórzy bracia zauważali, czyż faktycznie słońce nie obróciło się w ciemność? Pokazana została jakby możliwość, w jaki sposób to się może stać, że gdy wybucha wojna, tak się może stać, że słońce może zostać zasłonione przez obłok dymu. Jest to literalne wypełnienie, ale coś nam ono pokazuje. Jeżeli trzęsienia ziemi, o których mowa jest w Biblii, że w związku z przyjściem Pana przyjdą, to są to trzęsienia i duchowe, ale zauważmy i również literalne. Że tam, gdzie się trzęsie, gdzie jest jakby niepokój na świecie, niepokój wśród narodów, to tam również jest niepokój jakby ziemi. Wiemy, co się dzieje w Armenii. Tam jest narody wzajemnie walczą z sobą i również i ziemia drży. Czyli jakby te wydarzenia się uzupełniają. Zobaczmy jeszcze coś innego. Jest tu pokazana koalicja narodów. Koalicja narodów, która przychodzi na naród, jaki izraelski. Te narody mają zostać zebrane na naród izraelski. Jest powiedziane, że mają zostać zwołani wszyscy. Do tej pory, jeszcze 2 lata temu, nie mogliśmy sobie tego wyobrazić, że wszystkie narody mogą wystąpić przeciwko jakiemuś jednemu. Mieliśmy proroctwa, że na naród izraelski mają przyjść te narody, ale myśleliśmy tak, Gog przyjdzie, ale to z północy, a ci z drugiej strony to będą pomagać komu? Izraelowi. A teraz? Zauważmy. Sytuacja się zmieniła. Był taki czas, że wszyscy wystąpili przeciwko jednemu. Że wystąpiło jakieś państwo i wszyscy się zjednoczyli i przeciwko temu krnąbrnemu wystąpili. I uczynili to jak? Zauważmy. W świetle prawa. Nie uczynili tego. Uczynili to w świetle prawa. I tutaj nasuwają nam się analogie z tym, co czytaliśmy w rozdziale 3. Że zostaną pobudzeni mocarze. Zauważcie, w jak łatwy sposób pobudzić mocarzy. Zauważcie, że gdy wybuchła wojna, to wszyscy mocarze się tam znaleźli. A był taki jeden, który nie przyszedł, ale zobaczcie, co się z nim stało. Teraz wszyscy wiedzą, że jak wybucha wojna, to wszyscy mocarze muszą się znaleźć. Bo jak jeden nie przyszedł, to on stracił swoje znaczenie. On już jakby przestał być mocarzem. Zauważcie, że gdy teraz wybuchnie wojna, to wszyscy mocarze jak jeden się zjawią. Żadnego nie zabraknie. Bo wiedzą, że którego nie będzie, to on już nie będzie się liczył. Tak można pobudzić mocarzy. Ale zauważcie, że jeżeli mocarze się nie dadzą pobudzić, to innych jeszcze można co zrobić? Można im powiedzieć, że tam są pieniądze. Jak przyjdziecie, to my wam zapłacimy. Zauważcie, czy i tak w tej wojnie nie było. Że niektóre państwa zostały skuszone tym, że będą za to pieniądze. Niektóre wysyłały swoje wojska, bo darowano im dług. Tam były pieniądze i one tam przyszły. Zauważcie, i tak może się stać w przyszłości. Że Pan Bóg i tymi sposobami na naród izraelski będzie sprowadzał narody. Pierwsze, że mocarze muszą tam dbać o swoje interesy, a drugie, że będą liczyli inni na bogactwo. Ale zauważcie, że jest jeszcze jakby trzecia grupa tych, którzy mają lemiesze. Jest jeszcze jeden taki niuans. Pobudźcie mocarzów, niech przyciągną. Inne tłumaczenia podają, zawołajcie na świętą wojnę. Dokładnie oryginał hebrajski mówi, wywołajcie świętą wojnę. Braterstwo wiedzą, co to jest święta wojna. Święta wojna to jeżeli ktoś występuje przeciwko komuś w świetle prawa, chce z niewiernym walczyć. Ale my byśmy powiedzieli sprawiedliwa wojna. Są wojny, bracia wiedzą, sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Brać udział w wojnie niesprawiedliwej jest to hańba. Natomiast brać udział w wojnie sprawiedliwej, nieść pokój i wolność, to co? To zaszczyt. I tutaj mówi, zwołajcie na wojnę jaką? Sprawiedliwą. Na świętą wojnę. Tak mówią inne tłumaczenia, niech braterstwo sprawdzą. Na świętą wojnę. Tak. To jest bardzo łatwo. W wojnie o pieniądze to nieładnie tak jest mówić, ale na sprawiedliwą wojnę, wojnę, w której będzie się walczyło o ideały, to można zwołać wszystkich. I zauważmy, że być może tak również będzie z narodem izraelskim. Że przeciwko nim zostanie wywołana jaka wojna? sprawiedliwa, bo oni są jacy krwnobrni. Nie będą się chcieli podporządkować temu, co cały świat będzie chciał tam zaprowadzić. Jeszcze jest jedna sprawa. Przekujcie lemiesze wasze na miecze. To te dziwne słowa, które nam tak jakby nie pasują. Pamiętają, braterstwo, czy są tacy, którzy chcą przekuwać miecze na lemiesze? Są. Jedna organizacja na swoim budynku wyryła taki nasób. Przekujemy miecze na lemiesze. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ale zauważcie, że jakby prorok mówi inaczej. Przekuliście już te miecze na lemiesze, to teraz zróbcie odwrotnie. Przekujcie lemiesze na miecze. I zauważcie, czy nie tak się akurat stało? Że czyż nie Organizacja Narodów Zjednoczonych miała udział w tej niedawnej wojnie? Czyż nie oni wydali rezolucję, która była podstawą prawną do tego? To się stało. Ale zauważmy, czyż identycznie nie może stać się z narodem izraelskim? Czyż ta sama organizacja nie może wydać innej rezolucji, że ten naród powinien opuścić swoje ziemie, które okupuje, zawrzeć pokój z innymi państwami, zastosować jej do rezolucji, a jeżeli nie, to co? To wówczas pójdziemy, mocarze, chodźcie na sprawiedliwą wojnę. Jeszcze to ciekawe, że powiedziało, że kto jest słaby, to niech jak rzecze, że jest mocny. Zauważcie, że dla tych słabych narodów udział w takiej wojnie to jest pokazaniem swojej mocy. Że kogo tam nie będzie, to się okaże, że jest słaby. I dlatego każdy z narodów będzie chciał tam wziąć swój udział. Zauważmy, że ci, którzy brali udział w tej wojnie, otrzymali rozmaite profity. Otrzymali umorzenie długów, otrzymali pomoc finansową, a kto tam nie był, stracił. Jeżeli drugi raz wybuchnie taka wojna, to już wszyscy będą wiedzieć, że trzeba się znaleźć po właściwej stronie, żeby coś z tego mieć. I myślę, że gdy wybuchnie wojna przeciwko Izraelowi, to wszyscy będą... Nikt nie będzie miał wątpliwości, po której stronie należy stanąć. Należy stanąć po stronie kogo? Silniejszego. Już nikt nie będzie stawał po stronie słabszego. Bo ci, którzy stanęli po stronie słabszego, to teraz stracili. I Pan zgromadzi tych wszystkich mocarzy, żeby oni wystąpili przeciwko Izraelowi. I tu oczekujemy, że naród izraelski, tak jak się to stało niedawno, będzie wiedział, że ci mocarze nie przyciągną w ciągu jednego dnia, tylko będą się gromadzić. Że będą mieli, tak jak niedawno, wyznaczony dzień. Nie wiem, który to będzie dzień miesiąca, ale będą mieli wyznaczony dzień, że do tego dnia powinni się zastosować do pewnych spraw. Jeżeli tego nie uczynią, to będą wiedzieć, co ich czeka. Że wszystkie narody są zgromadzone i ich po prostu zniszczą. A oni wtedy będą musieli myśleć, co mają zrobić. I myślę, że ta wojna, która była, też ich czegoś nauczyła. Też ich skłoniła, albo powinna ich skłonić do myślenia, że była to dziwna wojna. Pierwsza wojna, w której Izrael nie użył swoich żołnierzy. Pamiętajmy, braterstwo, że na Bliskim Wschodzie było bardzo wiele wojen, ale nie było jeszcze takiej wojny, w której Izrael nie posłałby swoich czołgów, nie posłałby swoich samolotów i nie obroniłby się sam. A to była dziwna wojna. Ani jeden czołg nie wyjechał za granicę Izraela, ani jeden samolot nie padł, ani jeden wystrzał. I dziwne. Przegrali w tej wojnie? Zwyciężyli. I myślę, że to powinno ich skłonić do myślenia. Gdy powstawało państwo Izrael, również byli w podobnej sytuacji. I wówczas co? Musieli strzelać. Musieli sami się bronić. I gdy kiedyś spytano Ben-Guriona, pierwszego premiera Izraela, jak to się stało, że wśród tylu narodów arabskich państwo Izrael powstało i mogło się obronić, to on powiedział, że na to przyczyniły się dwa wydarzenia. Jedno było, z nich było cudowne. Mówi, pierwsze to wydarzenie to jest takie, że Stalin nie wyraził sprzeciwu przeciwko powstaniu państwa Izrael i pozwolił Czechosłowacji, że ona dostarczyła broni dla Izraela. I mówi, to był wielki cud. A drugie wydarzenie, mówi, to było zwykłe, naturalne. Pan Bóg zawsze w takich chwilach nam pomaga. I myślę, że oni dotychczas liczyli na cuda. Ten naród liczył na cuda, że zawsze znajdzie się ktoś, kto dostarczy im broń, którą się potrafią obronić. Ale nigdy nie zauważyli do tej pory, że jest jeszcze jedna rzecz naturalna. Że powinni klęknąć na kolana i modlić się do Pana Boga. I to jest naturalne, że Pan Bóg im w takiej chwili pomoże. To ten wielki człowiek, Ben-Gurion, zobaczył, ale to był człowiek, który myślał inaczej niż ten naród, niż większość tego narodu. I są już w Izraelu tacy, którzy rozumieją, że to jest jedyna metoda. I tutaj należałoby się wrócić z powrotem do tej historii, o której braterstwu mówiłem, do historii króla Jozafata. Jozafat był ciekawym królem. I może braterstwo, ktoś z braterstwa pamięta, ilu miał Jozafat żołnierzy? Ja policzyłem. Jest opisane. Miał 1 160 000 żołnierzy. Jak braterstwo myślą, czy to dużo, czy mało? No chyba dużo. No. Tysiącleci wcześniej, 1 000 000 żołnierzy, 1 100 000 żołnierzy, to była największa potęga. Tych dużo żołnierzy nie mógł mieć żaden z jego sąsiadów. Ale dziwne, że przychodzi taki czas, że opisana jest historia, później opisana jest historia, że przychodzi na niego jakieś wojsko zza morza i Jozafat, wiecie braterstwo, co robi? Chociaż ma tyle armii, to on zwraca się do Pana, idzie właśnie w tym 20 rozdziale drugiej Księgi Kronik, jak braterstwo sobie tę historię odczytają, idzie do świątyni i tam prosi Pana. Jest opisana, jak walczył Jozafat. Gdy wojsko przyszło, to oni wzięli, ustawili się po przeciwnej stronie, zaczęli grać i śpiewać pieśni chwały Panu, a w tym czasie te wojska, które na nich przyciągnęły, to między sobą się wszystkie powybijały. I to, myślę, pokazuje nam sposób, w jaki Izrael w przyszłości będzie walczył. Że zostanie im jedyna tylko droga. Że nie we własnych, nie w koniach, nie w wozach, ale w kim? W Panu mogą mieć zaufanie. I to wszystko, co się stanie, to myślę, będzie miało na celu przełamanie ich serc. To, żeby rozdarli swoje serca. Bo do tej pory, to chyba wszyscy wiemy, że tych serc nie rozdarli. Że ufają w kim? W koniach, w wozach swojej armii. Ale te wydarzenia, które mają przyjść, w jakimś stopniu mają ich skłonić, żeby rozdarli swoje serca. I myślę, że tych wydarzeń powinniśmy oczekiwać w najbliższej przyszłości. Że to się musi stać. Że naród izraelski musi rozedrzeć swoje serca. Musi uznać, że tylko w Bogu mają swoją nadzieję. I zobaczymy na pewno, nie wiemy za ile lat, ale że przyciągną te wojska w Dolinie Jozafata, które mają ten naród zniszczyć. Ale powinniśmy być przekonani, że naród ten znajdzie ocalenie. Ocalenie od Boga. Jeszcze jedna lekcja. Że nie powinniśmy się znaleźć wśród tych, którzy będą ten naród chcieli zniszczyć. Że nie powinniśmy być wśród tych, którzy będą miotali los o ten naród. Bo ich, jak wiemy, spotka zginienie. Ale my powinniśmy się cieszyć tymi słowami, które są powiedziane. Wszakże się stanie, że ktobykolwiek wzywał imienia Pańskiego, wybawion będzie. Bo na górze Syjon i w Jerozolimie będzie wybawienie. Jako że Pan to jest w ostatkach tych, których powoła.